oświadczeń zgłosili Państwu radni Michał Boruczkowski i Katarzyna Kretkowska i w tej kolejności Państwu udzielam głosu. Proszę bardzo, pan radny Michał Boruczkowski.
Zostałem zmuszony wygłosić to oświadczenie na skutek skandalicznego pisma, które otrzymałem od pani wiceprezydent Agnieszki Pachciarz. Moja partia, Prawo i Sprawiedliwość, jednym z głównych punktów programowych uczyniła politykę prorodzinną. Rodzinie jest poświęcona 1/6 programu merytorycznego uchwalonego w 2014 roku, który zresztą nosi nazwę Zdrowie, Praca, Rodzina. Prezydent elekt, pan dr Andrzej Duda, rodzinę uznał za jeden z czterech filarów Rzeczypospolitej Polskiej i to jej poświęcił całą odrębną część swojej umowy programowej, którą zawarł z wyborcami. Całkowicie podzielam tę perspektywę. Dlatego też, jako radny, między innymi zajmuję się sprawą tworzenia przewijaków, czyli miejsc, w których rodzice mogliby przewinąć niemowlę, a kobiety karmiące mogłyby to robić w sposób nieniepokojony. W mojej interpelacji z dnia 16 marca w sprawie przewijaków dla niemowląt zapytałem, czy miasto w ramach polityki prorodzinnej ma zamiar stawiać obiekty stanowiące przewijaki i umożliwiające naturalne karmienie niemowląt oraz kiedy i w jakich ilościach to może nastąpić. W odpowiedzi pani wiceprezydent Agnieszka Pachciarz wpierw napisała, iż do tej pory kwestia ta nie była rozważana i że, dokładny cytat, przed podjęciem decyzji co do konieczności zapewnienia miejsc przeznaczonych do przewijania i naturalnego karmienia niemowląt, koniecznym jest ustalenie, w ilu obiektach komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej znajdują się takie pomieszczenia. Pozwoliłoby to bowiem na równomierne rozmieszczenie sieci takich miejsc. Tę informację od pani wiceprezydent Agnieszki Pachciarz wziąłem za dobrą monetę i złożyłem do pani wiceprezydent wniosek o opracowanie sieci rozmieszczenia przewijaków dla niemowląt, w szczególności prosząc o dokonanie analizy, w których obiektach komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej na terenie Poznania znajdują się pomieszczenia, w których kobiety mogą przewinąć niemowlę lub nakarmić je w sposób naturalny, oraz uwzględniając te dane, wniosłem o opracowanie mapy docelowego rozmieszczenia takich punktów na terenie miasta Poznania, zapewniającej mieszkankom Poznania równomierny dostęp do tego typu infrastruktury w miejscach większego nagromadzenia ludności. I teraz. Pismem z dnia 1 czerwca pani wiceprezydent napisała mi: ustalenie miejsc z przewijakami i opracowanie mapy wszystkich punktów na terenie miasta Poznania umożliwiających przewinięcie dziecka jest przedsięwzięciem czasochłonnym i pracochłonnym, co przy braku wiedzy o ewentualnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju obiekty i wątpliwościach co do samej idei powoduje, że nie jest możliwe przedstawienie informacji o podjętych działaniach w sprawie. No, muszę przyznać, że jeśli zastępca prezydenta odpowiedzialna za politykę społeczną w mieście, będąca niejako jej twarzą, ma wątpliwości co do idei, czyli czy prowadzić politykę prorodzinną i tworzyć infrastrukturę przyjazną rodzicom, ułatwiającą im sprawowanie pieczy nad swoimi maluchami, no to naprawdę w Poznaniu nadeszły nowe czasy pod szyldem ekipy prezydenckiej z Platformy Obywatelskiej. Dokładnie 2 tygodnie temu, z okazji Dnia Matki, Urząd Miasta w Białymstoku rozpoczął instalowanie w swoich budynkach przewijaków. Natomiast pracownica urzędu, naszego 5. pod względem wielkości miasta w Polsce, pani wiceprezydent, ma wątpliwości nie jak to wykonać, ale już co do samej idei. Chociaż w jakimś sensie postępowanie pani wiceprezydent Agnieszki Pachciarz jest zgodne z jednym z punktów programu wyborczego prezydenta Jaśkowiaka, który w tak zwanych moich priorytetach dla Poznania umieścił punkt rodzinna rekreacja i napisał w nim: stworzą więcej miejsc do rekreacji i uprawiania sportu w Poznaniu. Faktycznie, jak młody rodzic będzie musiał biegać po całym mieście w poszukiwaniu miejsca, gdzie będzie mógł w ludzkich warunkach przewinąć niemowlę, to dzięki swojej zastępczyni, jako z całego Poznania, pan prezydent stworzy miejsce rodzinnej rekreacji. Państwo prezydenci, pod państwa rządami hasło Poznań stawia na sport zaczyna nabierać zupełnie nowego znaczenia. Jak to się dzieje, że Platforma Obywatelska, wystawiając kobiety do pełnienia eksponowanych funkcji publicznych, tak wiele dobiera z tych, które są wrogie innym kobietom, rodzinom i rodzicielstwu? Pani premier Ewa Kopacz, doktor medycyny, która bezkrytycznie przyjęła w efekcie szkodliwą dla zdrowia nastolatek decyzję w sprawie tabletki dzień po, mimo że Unii Europejskiej traktaty nie przyznają kompetencji w zakresie moralności publicznej, a do tej kategorii należy zagadnienie środków antykoncepcyjnych.
Bardzo Państwa przepraszam, że przeszkadzamy w tych rozmowach. Za chwilę każdy z Państwa będzie chciał powiedzieć parę słów. Ja naprawdę za chwilę ogłoszę godzinną przerwę, żeby Państwo mogli się nagadać. Tak? Proszę panu radnemu pozwolić dokończyć.
By daleko nie szukać, pani eurodeputowana Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, doktor biologii, która by promować podważającą znaczenie płci biologicznej, ideologię gender, wysyłała nawet listy biskupom. I wreszcie nasza pani wiceprezydent Agnieszka Pachciarz. Co istotne jednak, główny powód niezajęcia się sprawą przewijaków, pani wiceprezydent wyłożyła już na początku zacytowanego przeze mnie zdania, stwierdzając, iż opracowanie mapy przewijaków jest przedsięwzięciem czasochłonnym i pracochłonnym. Nie wiem, czy ekipie prezydenckiej brakuje czasu do pracy? Choć biorąc pod uwagę ilość zdjęć pana wiceprezydenta Wiśniewskiego na internetowej stronie miasta z niemal co drugiej imprezy, można zacząć się zastanawiać, czy poza pozowaniem do obiektywu tego czasu starcza na cokolwiek innego. A może pani wiceprezydent już za długo, po 2012 roku, siedzi za różnymi eksponowanymi biurkami? Ostatnio w mediach podnosi się, iż pan prezydent Jaśkowiak dobiera sobie osoby do współpracy spoza Poznania, mimo odpowiednich kadr lokalnych. Mi osobiście nie przeszkadza, że ktoś, tak na przykład pani wiceprezydent Pachciarz, pochodzi z dala od Poznania. Jednakże od osoby, która pracuje w urzędzie naszego miasta, wymagam stosowania standardów, które społeczeństwo poznańskie uznaje za elementarne. Otóż pani Pachciarz, nie została pani zastępcą prezydenta tylko po to, by pić kawę przy biurku i pobierać pensję. Jako poznaniak chcę pani wyraźnie powiedzieć. Pani wiceprezydent, najwyższy czas ruszyć tyłek za biurka i wziąć się do roboty.
Pani Katarzyna Kletkowska, bardzo proszę.
Ja właśnie chciałam powiedzieć, że się nie ruszę zza biurka i przepraszam za to, ale to wynika już z problemów z drukarkami w naszym urzędzie odwiecznymi. Także ja muszę czytać z laptopa. Chociaż nie, mogę się ruszyć z laptopem. O.
Pełna mobilność. Aj.
Żeby pan Michał nie miał satysfakcji, że się kobiety nie ruszają zza biurek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W niedzielę nasz poznański klub piłkarski zdobył Mistrzostwo Polski. Ale to nie dlatego Poznań wieczorem i następnego dnia był obecny we wszystkich mediach ogólnopolskich. Mistrzowska drużyna i mistrzowska demolka. Lech Poznań zdobywa tytuł, miasto zalicza nokaut. Grzmiały następnego dnia nagłówki mediów. Pokazywano nie mecz czy radość dziesiątków tysięcy kibiców klubu, a burdy po meczu. Pijaną, prymitywną chuliganerię, wspinającą się na latarnie, ciskającą racę, rzucającą stolikami, krzesłami, wykrzykującą plugawe, chamskie pogróżki pod adresem policji miejskiej, telewizji i konkurencyjnej drużyny. Ale co najgorsze, kamery pokazywały bierność służb porządkowych, bierność policji, która przez długi czas była jakby nieobecna, nie reagowała na eskalujące popisy hałastry najpierw na placu Mickiewicza, gdzie przy całkowitej braku reakcji policji zdemolowano wóz transmisyjny TVP, a potem na jej przemarsz na Starówkę po drodze okraszony próbą podpalenia klubokawiarni prowadzonej przez anarchistów, a następnie już na płycie rynku kamienicy na rogu Szkolnej i Paderewskiego, tak zwanego odzysku. Skandowanie obelg pod adresem policji słychać było już na wiele godzin przed meczem. Plugane wyzwiska wobec mediów zaczęły się jeszcze na stadionie w trakcie spotkania. Atak na lokale anarchistów także nie był spontanicznym efektem powstałych po meczu emocji, tylko napadem bandyckim zaplanowanym i przygotowanym na długo przed samym meczem. Policja zaczęła reagować dopiero wtedy, gdy paliły się drzwi odzysku, gdy bandziorstwo ciskało w powietrze kawiarnianymi stolikami i krzesłami po płycie rynku, a nad usłoną szkłem ulicą Paderewskiego wiało odorem nienawiści i żądzy niszczenia. W rozrubie ostatecznej brało udział około 300 chuliganów, aresztowano 60 po użyciu armatek wodnych. Jaki związek mają te rozboje ze sportowym świętowaniem, z radością ze zwycięstwa poznańskiego klubu? nie mają moim zdaniem żadnego. Akty te nie były mimowolnym kosztem rozhuśtanych, radosnych emocji tłumu. Akty te były czystej postaci bandytyzmem zorganizowanych grup chuliganów, rozjuszonych dodatkowo, jak można było wyłowić z ich pyszałkowatych wrzasków, jakąś nacjonalistyczno-ksenofobiczną ideologią. W tym kontekście wczorajszy komentarz prezydenta miasta, że miasto jest dla wszystkich, także dla kibiców, nie było zbyt fortunne, aczkolwiek rozumiem intencje, i komentowane było ze złością na forach internetowych. Nic tak nie pielęgnuje i nie rozbestwia chamstwa, agresji i zła, jak bagatelizowanie go, udawanie, że go nie ma. Zło to nie katar, samo nie przychodzi. Brak na nie reakcji i brak ponoszonych za nie konsekwencji jest dla zła niezwykle podatnym gruntem. W latach 30. w Niemczech tak zwani normalni ludzie także bagatelizowali narastające akty faszystowskich fobii. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Bagatelizowanie nienawiści, jaką ci tak zwani kibole głoszą do innych ludzi i ich bandyckiego rozpasania, przynieść może jedynie skutki groźne dla reszty mieszkańców, dla ich bezpieczeństwa, życia, interesów. Skutki coraz bardziej groźne. W Niemczech faszystów w cudzysłowie jarało dowalanie Żydom, a tak zwani normalni Niemcy nie reagowali, ich przecież Żydzi nie dotyczyli, a poza tym te ekscesy były zbyt szalone, przecież nie będą trwać. Naszych kiboli jara dowalanie anarchistom, telewizji, na razie, bo zło niekontrolowane narasta. Niedzielny wandalizm i agresja nie powstały w rozemocjonowanych głowach kibiców. Zrodziły się na żyznym gruncie. Przepraszam Państwa, że tutaj mi ucieka teraz. Zrodziły się na żyznym gruncie braku zainteresowania reakcją na pierwsze symptomy przez policję, przez służby porządkowe, na gruncie konformizmu i zachowawczości, które wolały nie słyszeć i nie widzieć, by nie narazić się także polityków. Nie pierwszy raz, nie ostatni władz, by nie narazić się dziesiątkom tysięcy kibiców i nie stracić własnej politycznej popularności. Sądzę, że dotyczy to wielu osób siedzących na tej sali, w tych ławach, a może nas wszystkich. Jeżeli ktoś jeszcze ma co do tego wątpliwości, a na sali obrad, jak mówię, jest przecież bardzo wielu szczerych kibiców Lecha i kibiców wczorajszego meczu, to przytoczę relację jednego z właścicieli lokali na płycie rynku, przekazaną na dzień przed meczem. W sobotni wieczór do ogródka lokalu owego właściciela przysiadło się trzech podpitych miłośników naszego piłkarskiego klubu. Postanowili uatrakcyjnić tę gorącą noc na Starówce pozostałym bywalcom rynku monotonnie powtarzanym refrenem, cytuję, zawsze i wszędzie policja jebana będzie. Skandowanym przez trzy zapijaczone gardła w odstępach parosekundowych i regularnych. Gdy po kilku minutach tego chóru na trzy głosy właściciel lokalu miał dzwonić po policję, owa policja nadjechała. Był to radiowóz patrolu policyjnego stacjonującego na rynku od kilku miesięcy na koszt miasta w celu odczynienia, by zacytować naszego prezydenta, ze Starówki dzielnicy portowej. Odczynienia. Patrol, czterech funkcjonariuszy uzbrojonych, stanęło radiowozem kilka metrów od autorów podpitych wrzasków i nic nie zrobili. Postali, posłuchali i odjechali. Wówczas ów właściciel lokalu postanowił sam zainterweniować. Podszedł do podpijaczonej, rozkrzyczanej trójki i poprosił uprzejmie, by oddalili się, gdyż pozostali goście czują się nieswoje. To nie spodobało się zagadniętym. Jeden z nich chwycił interweniującego za gardło i zaczął dusić. Drugi zerwał mu okulary. Tylko szybko reakcja barmana, który okazał się zręczniejszy od wrzeszczących osiłków, udaremniła skuteczność duszenia. Świadek incydentu zadzwonił na policję. Po chwili przyjechał ten sam radiowóz. Napastników już nie było, okularów także. Policja, przypominam, specjalny patrol sfinansowany przez nas w celu patrolowania płyty rynku, nie okazała większego zainteresowania zgłoszeniem. Odmówiono udania się za napastnikami, chociażby po to, by odzyskać okulary. Na pytanie, czemu nie interweniowali wcześniej, gdy stali obok autorów obelg pod adresem policji, usłyszano, że oni nie są są od prewencji, a nie interwencji. Na uwagę, że te obelgi obrażały funkcjonariuszy publicznych, jakim jest policja, usłyszano, że nie funkcjonariuszy, tylko policję jako instytucję, więc podstaw nie było. Uwagę, że osobniki te były pijane, zbyto milczeniem. Jako, że ów właściciel lokalu uparł się, by podduszenie i kradzież jednak zgłosić, mimo wynikłych zduszenia kłopotów z mówieniem, policja bardzo niechętnie przyjęła to w końcu na komisariacie Stare Miasto. Niechętnie, jak wyjaśniono, gdyż prokuratura i tak umarza wszystkie te zgłoszenia o obrazie policji, te o jebanej policji, więc takie zgłoszenie tylko psuje policji statystykę. Lepiej, jak wyjaśnił ów funkcjonariusz na stronie, chwycić palącego trawkę studenta, bo wtedy jest efekt. Na pewno go skażą. Pisze się taki protokół 3 godziny i wyrabia normy. Jeżeli 4 uzbrojonych po zęby w radiowozie policjantów bało się 3 podpitych chamów i nie chciało, nie potrafiło zareagować na wykrzykiwane publicznie plugawe słownictwo obelgi pod adresem policji, zareagować na ich naprzykrzające się innym ludziom na rynku pijaństwo i groźby, to po co wydawane są publiczne środki z miejskiego budżetu na utrzymywanie tego patrolu na płycie rynku? Jeżeli tak się zachowuje policja w przeddzień meczu wobec 3 chamów, to jak się dziwić całkowitą dezynwolturą tej służby w dniu meczu? Święto ma swoje prawa. Zgadzam się z tym całkowicie. W wyniku świąt powstają śmieci, które trzeba uprzątnąć. Oczywiście, po sylwestrach, po wyborach, plakaty, etc., etc. Ale święto nie jest prawem do burdy, do naprzykrzania się innym, do ataków, do demolki. Sylwester w Londynie, w którym uczestniczyłam 2 lata temu, zgromadził 2 miliony ludzi w samym sercu nad Tamizą, ulicą Whitehall. Ciągnęło 2 miliony ludzi, żeby zobaczyć fajerwerki nad Tamizą. Była masa zastępów policji, było 0 burd, nie widziałam pobitego szkła, byli uśmiechnięci, mili policjanci. W Anglii już teraz będzie dobrych kilkanaście lat temu także były burdy stadionowe. I pamiętacie Państwo, jakimi środkami te burdy ograniczono, czy do nich przestało dochodzić. Mamy w Poznaniu monitoring. Mamy monitoring na stadionie, na ulicach, a szczególnie w okolicach rynku i płyty Starego Rynku. Gdybyśmy użyli tego monitoringu, żeby spotkały konsekwencje tych zwyczajnie chuligańskich zachowań, autorów tych zachowań, gdyby dać im zakaz stadionowy na dłuższy czas, to sądzę, że takie zachowania by to skutecznie ograniczało czy zniechęcało. Natomiast problemem u nas jest to, że wszyscy zakładają, że i tak będzie i reakcji nie ma. I to eskaluje. Apeluję zatem do pana wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego, któremu te służby mundurowe podlegają, a który wie, że ma szczere intencje konstruktywnego wykorzystania policji w celach prewencyjnych właśnie i porządkowych, o przeprowadzenie przynajmniej pilnej rozmowy z komendantem policji na temat przeszkolenia funkcjonariuszy i uświadomienia im celów, dla jakich ta policja na płycie rynku się pojawiła. Albo policja będzie skutecznie strzegła bezpieczeństwa i komfortu bycia w mieście mieszkańców, albo miasto przestanie finansować tę służbę i dofinansowywać jej patrole. Jeżeli natomiast prokuratura i jej machinalne umarzanie spraw związanych z miejskim bandytyzmem i chuliganerią jest problemem, zniechęcającą skutecznie policję do podejmowania interwencji, to przecież władze miasta powinny interweniować w tejże prokuraturze, a mają ku temu wszelkie narzędzia, a także, jak widać, powody. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były 2 oświadczenia, które Państwo radni zechcieli wygłosić na dzisiejszej sesji. Zamykam punkt 3. Przystępujemy do punktu 4.